Godzina dziekańska.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Dzisiaj w godzinie dziekańskiej gościmy panią profesor UG dr habilitowaną Monikę Bąk, dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może zacznę od takiego tematu, który dla naszych słuchaczy już będzie trochę odległy, ale nagrywamy tę audycję 8 marca. Czy kobiety w ekonomii mają pełnoprawne prawo, że tak powiem, rozwoju, czy ciągle dominują mężczyźni?
No, panie redaktorze, ja mam nadzieję, że moja obecność tutaj świadczy również o tym, że jednak pełne prawa mają. To również, że jestem dziekanem kobietą, jedynym w tej chwili dziekanem kobietą na Uniwersytecie Gdańskim. No to też myślę, że jest potwierdzeniem tego, iż kobiety mają coś do powiedzenia i w ekonomii, i we współczesnej gospodarce również, bo to też widzimy na świecie. No nie wiem, że rządzą kobiety, nie przesadzajmy z kolei, natomiast myślę, że mają do powiedzenia.
Ale często się mówi, że właśnie jest wiele studentek, później jest wiele pań księgowych, właściwie księgowa nam się kojarzy z kobietą najczęściej, a jeżeli już mówimy o tych wyższych stanowiskach, to najczęściej są panowie prezesi.
Nie powiem, że jest to prawidłowość, natomiast pewnie wiele w tym racji jest. Ja muszę powiedzieć, że na naszym wydziale również przeważającą liczbę studentów stanowią kobiety. Szczególnie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, tam ta przewaga jest bardzo czytelna. I rzeczywiście prawdą jest, że pewnie panie księgowe, ale z kolei jak mówimy o takich bardzo już wyspecjalizowanych zawodach finansistów, tutaj i panie, i panowie sprawdzają się świetnie, więc myślę, że rzeczywiście kobiety mają jeszcze dużo do powiedzenia i dużo przed sobą, natomiast te prawa, no myślę, że jest coraz lepiej.
Jest coraz lepiej. A jak wygląda w ogóle praca dla ekonomistów? Bo ostatnio przeglądałem taką publikację, gdzie było napisane, że wprawdzie rynek pracy mamy w tej chwili doskonały dla pracownika, ale wśród zawodów, które są najtrudniej znaleźć pracę, wymieniono ekonomista.
Nie wiem, cóż to za publikacja. Nie zgodziłabym się z tym. Jak obserwuję losy naszych absolwentów, to w ostatnich latach nie ma problemu ze znalezieniem pracy. I na tym rynku naszym trójmiejskim i również szerzej trzeba być dobrym specjalistą w określonej dziedzinie, natomiast być ekonomistą to są również kompetencje miękkie, to są również kompetencje związane z pracą zespołową, z taką umiejętnością analizowania, analitycznego myślenia. To jest też to, czego oczywiście próbujemy uczyć, natomiast na kompetencje miękkie, na te umiejętności pracodawcy też zwracają coraz większą uwagę i wedle mej wiedzy nie ma problemu z rynkiem pracy w tej chwili dla ekonomisty.
No tutaj widzimy obok naszego kampusu buduje się kolejne biurowce, nawet dwa. Czy państwo współpracują z firmami, które tam są obecne? To są firmy najczęściej międzynarodowe, które poszukują pracowników, którzy no, będą wykonywali takie prace back-office'owe najczęściej.
Oczywiście współpracujemy i to jest taka współpraca instytucjonalna na poziomie uniwersytetu. Również mamy kilka umów takich ramowych zawartych. Pewnie State Street jest tutaj taką jedną z poważniejszych firm, z którą ta współpraca jest bardzo intensywna. Ale my współpracujemy również jako wydział poprzez nasze kontakty z Radą Ekspertów, która już od wielu, wielu lat funkcjonuje na naszym wydziale w formie takiego organu konsultacyjnego. I rzeczywiście ta współpraca jest silna i to w formie takich bezpośrednich praktyk, staży dla studentów jeszcze w ramach ich studiów, ale też szerzej my staramy się włączać praktyków do naszych zajęć dydaktycznych i to w formie zajęć specjalizacyjnych, które odbywają się na większości specjalności realizowanych na naszych obu głównych kierunkach, ale również w ramach przedmiotów do wyboru. Niektóre z takich przedmiotów są wręcz niemalże w pełni realizowane przez naszych gości z praktyki gospodarczej. A tam nie tylko te kompetencje, wiedza twarda, bym powiedziała, ale właśnie te kwestie związane z takimi kompetencjami miękkimi są jak najbardziej tematem poruszanym.
Kiedy Wydział Ekonomiczny powstawał, jeszcze szkoły, które były przed w ogóle Uniwersytetem Gdańskim, one były silnie nakierowane na gospodarkę morską. Czy w dalszym ciągu Wydział Ekonomiczny jest związany z tymi przedsiębiorstwami morskimi?
Tak, powiedziałabym nawet szerzej, nie tylko na gospodarkę morską, ale na cały sektor transportu, logistyki, w tym również transportu morskiego i gospodarki morskiej. Ta nasza specjalizacja, ona dalej funkcjonuje i funkcjonuje w wielu obszarach. To jeden z tych obszarów to na pewno jest też obszar dydaktyczny. My mamy kilka specjalności, to są specjalności, które się cieszą bardzo dużą popularnością wśród studentów również i to są też specjalności, które rzeczywiście zapewniają takie specjalistyczne wykształcenie i absolwenci tej specjalności znajdują pracę faktycznie w takich zawodach, które związane są z tymiż specjalnościami. Właśnie, a mam na myśli ekonomikę transportu i logistyki, która realizowana jest na kierunku ekonomia, a również międzynarodowy transport i handel morski, która to specjalność realizowana jest na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. To jest ten obszar dydaktyki. Ten obszar dydaktyki jest rzecz jasna związany też ze specjalnością naukową naszych pracowników. I tutaj niewątpliwie ośrodek Sopocki, Wydział Ekonomiczny uchodzi w Polsce za jedną z najbardziej, najlepiej wyspecjalizowanych jednostek naukowych właśnie w zakresie ekonomiki transportu, w tym też transportu morskiego i gospodarki morskiej. Transport morski, gospodarka morska, ekonomika transportu i logistyki to są wszystko obszary, które są bezsprzecznie związane z tą praktyką gospodarczą bezpośrednio. A że oczywiście jesteśmy jeszcze do tego w regionie Pomorza, więc ta współpraca z przedsiębiorstwami jest bardzo silna. Czy to w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć, konferencji, ekspertyz przeprowadzanych dla tychże przedsiębiorstw, czy również praktyk związanych ze studentami. I to są porty morskie, to są przedsiębiorstwa logistyczne w regionie. My jesteśmy takim predestynowanym regionem właśnie do rozwoju rozmaitych firm logistycznych. Zresztą no, obecnie właśnie, wczoraj, dziś i jutro odbywa się duże przedsięwzięcie organizowane przez Wydział Ekonomiczny we współpracy z innymi organizacjami, tak zwany Transport Week, który właśnie przedsiębiorstwa tej branży transportowej skupia. I taka wymiana poglądów, bo taki to ma charakter, odbywa się w tej chwili na Wydziale.
Ekonomia to bardzo pojemne pojęcie. Tak jak tutaj przed chwileczką mówiliśmy o firmach bankowych, teraz mówimy o firmach transportowych. Które z tych dziedzin cieszą się wśród kandydatów na studia największym powodzeniem? Które kierunki są najbardziej oblegane?
Myślę, że tutaj należałoby to rozróżnić pomiędzy pierwszym i drugim stopniem studiów jednak. Aczkolwiek nasz wydział oferuje dwa podstawowe kierunki, nasze takie tradycyjne, klasyczne powiedziałabym, czyli ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Trzeci kierunek to jest kierunek, czy kierunki też powiedziałabym, bo one troszkę inaczej brzmią na pierwszym i na drugim stopniu studiów, związane z biznesem chemicznym. To są kierunki realizowane we współpracy z Wydziałem Chemii. Jeśli chodzi o pierwszy stopień studiów, tutaj to zainteresowanie jest zbliżone, to znaczy studenci de facto, kandydaci na studia wybierają jeden z tych trzech kierunków studiów. Troszkę inaczej wygląda sytuacja na drugim stopniu studiów, gdzie od początku studiów deklarują wybór specjalności. I tutaj trzeba powiedzieć, że dużym zainteresowaniem cieszą się specjalności związane z transportem, o których już wspomniałam, ale również też tradycyjna specjalność handel zagraniczny, czy finanse międzynarodowe i bankowość, czy też specjalność bardzo taka specyficzna, powiedziałabym, która realizowana jest wyłącznie w formie studiów niestacjonarnych, specjalność finanse w przedsiębiorstwach, która ściśle prowadzona jest we współpracy z organizacją finansistów i księgowych, ACCA, jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie organizacji w takim zakresie. Te studia, ten program studiów jest akredytowany przez tę organizację i tutaj rzeczywiście ta korzyść bezpośrednia dla kandydatów na te studia i absolwentów tych studiów jest bardzo duża. Także myślę, że trudno powiedzieć, który z kierunków cieszy się największą popularnością. Na pewno są to te, takie bym powiedziała, najsilniejsze nasze produkty dydaktyczne na naszym wydziale, czyli właśnie te kierunki związane z transportem transportem, z handlem zagranicznym, z finansami międzynarodowymi.
Z tego, co się orientuję, to biznes międzynarodowy jest po angielsku. Językiem wykładowym jest angielskim, tak?
Jest specjalność International Business, która jest specjalnością prowadzoną w ramach kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. To jest specjalność, która nosi tę samą nazwę na pierwszym i na drugim stopniu studiów. Jest to program, który realizujemy już od 2008 roku. Program jest w pełni realizowany w całości w języku angielskim. No i tutaj mamy kandydatów na studia nie tylko z Polski. Tutaj mamy kandydatów na studia również z krajów sąsiadujących z Polską, z krajów Unii Europejskiej, ale też z krajów pozaeuropejskich, również no, z tak odległych miejsc jak na przykład Chiny. Tutaj też myślę, że warto powiedzieć, że Wydział Ekonomiczny jest no tyle specyficzny, że te doświadczenia związane z umiędzynarodowieniem dydaktyki, nie tylko dydaktyki, są niewątpliwie taką naszą domeną i realizujemy również studia doktoranckie w języku angielskim. To jest taka bardzo, bardzo specyficzne przedsięwzięcie, ukierunkowane wprost dla studentów spoza naszego kraju, a nawet bardzo często spoza Unii Europejskiej również.
Jak sobie radzą studenci Polacy, którzy idą na taki kierunek, gdzie się no, trzeba znać angielski perfekt?
Bardzo dobrze sobie radzą. Ja myślę, że kompetencje językowe w tej chwili są coraz wyższe. Oczywiście też na te studia no, przychodzą osoby, których no, te umiejętności językowe są wysokie. Bariera językowa, nie postrzegam w tej chwili zupełnie tej bariery językowej w postaci języka wykładowego angielskiego ze strony naszych studentów.
Na Wydziale Ekonomicznym są też tak zwane laboratoria stworzone przez firmy zewnętrzne. Jak one się spisują, te laboratoria? Czy te firmy są zadowolone ze współpracy z Wydziałem Ekonomicznym? Czy studenci korzystają z tych laboratoriów?
Jak najbardziej. To są laboratoria, które no nie istnieją jakby na zasadzie jakichś ciał samoistnych. To są laboratoria, które funkcjonują w ramach programu studiów. Określone zajęcia związane z programem studiów, z przedmiotami specjalnościowymi odbywają się w tych laboratoriach. Także mamy tutaj możliwość wykorzystywania ich maksymalnie, jak to tylko jest możliwe. Takich laboratoriów na wydziale mamy kilka. Tak chronologicznie patrząc, najstarszym jest laboratorium Thomson Reuters. I tutaj prowadzimy takie zajęcia, które się nazywają Akademia Thomson Reuters. Zresztą one są prowadzone i w języku polskim, i w języku angielskim. No, Thomson Reuters jest jedną z najważniejszych agencji informacyjnych na świecie. I tutaj te kompetencje uzyskiwane przez naszych studentów, potwierdzane certyfikatami, są rzeczywiście bardzo rozpoznawalne. Drugie takie laboratorium, o którym też warto powiedzieć, to jest laboratorium OSTC. OSTC z kolei to jest liczący się na globalnym rynku finansowym zespół zawodowych traderów aktywnych na największych międzynarodowych giełdach instrumentów pochodnych. To laboratorium funkcjonuje na naszym wydziale od 2014 roku. To jest taka wyspecjalizowana sala wyposażona w stanowiska komputerowe oraz specjalne oprogramowanie, które umożliwia studentom właśnie wypróbowanie sił w takim środowisku, które odzwierciedla to, z którym na co dzień pracują profesjonalni traderzy. No i myślę, że warto też powiedzieć o SAP-ie. SAP to jest taki program, który wdrażany jest od 2013 roku na Wydziale Ekonomicznym. Tutaj prowadzone są zajęcia dydaktyczne z wykorzystywaniem właśnie oprogramowania SAP. To jest takie rozwiązanie informatyczne, które wspiera procesy zarządcze w organizacjach przez właśnie specjalistyczne oprogramowanie. I tutaj też prowadzone są konkretne zajęcia dydaktyczne w tym zakresie.
Na chwilę chciałbym przerwać. Padło teraz bardzo dużo trudnych dla nieekonomistów słów, więc proponuję chwilę muzyki. Po przerwie wrócimy do rozmowy. Wracamy po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest pani profesor UG, doktor habilitowana Monika Bąk, dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Przed przerwą dużo rozmawialiśmy o wydziale, o tym, jakie on stwarza szanse i możliwości studentom, którzy tam studiują. Poprosiłbym teraz panią dziekan o zapowiedzenie najbliższych wydarzeń, które będą miały miejsce na wydziale.
Jesteśmy w marcu w tej chwili i tak naprawdę rozpoczyna się pewien sezon dosyć dużych wydarzeń i na uniwersytecie, i również na Wydziale Ekonomicznym. W ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Gdańskiego i obchodów Święta Uniwersytetu w dniach 20-21 marca również zapraszamy na Wydział Ekonomiczny. Tam odbędzie się kilka, myślę, ciekawych przedsięwzięć, jak choćby w 20 minut dookoła Wydziału Ekonomicznego. To będzie zwiedzanie z przewodnikiem, którym będzie student bądź jeden z naszych młodych pracowników naukowych naszej bazy dydaktycznej. Proponujemy też kilka warsztatów na temat ekonomii, przedsiębiorczości, rynków finansowych, na przykład mapa finansowa świata, indeks Big Maca, czyli za ile kupisz hamburgera w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, kalambury dla przyszłych ekonomistów, czy zarządzanie czasem dla początkujących. Będziemy również jako wydział zapraszać naszych młodszych gości na Bałtycki Festiwal Nauki, który odbędzie się w dniach 24-28 maja, a również kontynuujemy taką inicjatywę zeszłoroczną, która nazywa się Bałtycki Festiwal Ekonomiczny. To nawet szybciej, bo to będzie 5-7 kwietnia, gdzie przede wszystkim mamy zaangażowanie naszych kół naukowych dla różnych odbiorców, tak naprawdę od najmłodszych, bo to już szkoła podstawowa, 1-3 rozmaite imprezy, na przykład podróż na tajemniczą wyspę internetu, czy zagubione skarby mórz, gdzie dzieci mogą usłyszeć o współczesnych piratach, to a propos naszej rozmowy na temat gospodarki morskiej. Poprzez takie warsztaty dedykowane dla wyższych klas szkoły podstawowej, jak Unia Europejska z przymrużeniem oka, ale również dla młodzieży, gimnazjów czy liceów, takie warsztaty jak na przykład Po co nam ekonomia, czy gra cash flow, czy też zajęcia z biznesplanu. No i oczywiście sezon konferencyjny. Nasze konferencje, które się odbywają w tym okresie majowo-czerwcowym, koniec maja to będzie konferencja dotycząca sektora transportu, Transopod, wyzwania rozwoju transportu XXI wieku, czy też gala Dnia Europy, która corocznie w formie takiego finału konkursu Polska w Unii, który organizujemy, odbywa się również na naszym wydziale.
Z tego, co pani do tej pory opowiadała, wynika, że Wydział Ekonomiczny się bardzo prężnie rozwija, ma dużo do zaoferowania swoim studentom, współpracuje z biznesem, z otoczeniem biznesowym. Czy nie obawia się pani, że zmiany, które w tej chwili planuje Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, mogą zakłócić ten rozwój?
Obawiam się oczywiście, natomiast no przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę to, iż de facto mamy bardzo dużo znaków zapytania i my już wiemy oczywiście o pewnych planach ministerstwa, czy o pewnych już tak naprawdę wdrożonych instrumentach. Natomiast jeśli chodzi o tak zwaną ustawę 2.0, to jest jednak wizja przyszłości. Mamy trzy zespoły, które w tej chwili nad tym pracują. Mamy Kongres Nauki Polskiej, gdzie te konsultacje się odbywają, natomiast no, kształt nowej ustawy będziemy znali prawdopodobnie być może w końcu tego roku. Także myślę, że to jest w tej chwili jeszcze bardzo wiele znaków zapytania. Niewątpliwie wiemy o tym, że będą to zmiany, które zmierzać będą do podnoszenia zarówno jakości kształcenia, jak również jakości badań naukowych. No, ja mam wielką nadzieję, że tutaj ingerencji w naszą współpracę z praktyką gospodarczą nie będzie.
Wspomniała pani o tym, że istotne znaczenie będą miały badania naukowe. Wydział Ekonomiczny jest raczej wydziałem praktycznym, w którym właśnie dominuje ta współpraca z przedsiębiorcami. A jak wygląda kwestia badań?
Badania naukowe oczywiście realizowane są na naszym wydziale, również w formie projektów międzynarodowych. Jeden z nielicznych projektów w ramach Horyzont 2020 to jest projekt, który realizowany jest przez zespół badawczy z Wydziału Ekonomicznego. Zresztą również te projekty europejskie mają dość silną historię na naszym wydziale. Takich projektów już wiele realizowaliśmy. Również projekty badawcze tutaj dla naszych źródeł krajowych, finansowane z naszych źródeł krajowych. Natomiast niewątpliwie naszą bolączką, i tutaj będziemy silnie nad tym pracować, jest kwestia publikowania wyników naszych badań naukowych w najbardziej renomowanych czasopismach, w czasopismach z tak zwanej listy filadelfijskiej, których punktacja jest najwyższa i które są najbardziej renomowane i później doceniane w rozmaitych rankingach, ocenie parametrycznej, która z kolei oczywiście decyduje o finansowaniu uczelni publicznej.
Na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego można przeczytać, że taką jedną z ostatnich pani publikacji był artykuł pod tytułem Znaczenie ładu instytucjonalnego dla rozwoju kapitału ludzkiego i sukcesu procesów transformacji państw postsocjalistycznych. Czy w Polsce mamy w tej chwili do czynienia z ładem instytucjonalnym, czy raczej z chaosem?
Musiałabym chyba jednak powiedzieć troszkę więcej na temat moich badań naukowych, jeśli pan redaktor jednak mi pozwoli, aby ten ład instytucjonalny jakoś umiejscowić w tej sferze badawczej również. Znaczy, po pierwsze, myślę, że musiałabym powiedzieć również, iż poza tym, że jestem dziekanem, to jestem kierownikiem Katedry Ekonomiki Transportu. I tak naprawdę ekonomika transportu to jest pierwszy, tak chronologicznie patrząc, obszar moich zainteresowań badawczych. Ale ja rozumiem pytanie pana redaktora, bo transport jest jednak bardzo wąskim obszarem badawczym.
Z tym bardziej, że w tych publikacjach, które widziałam, pani łączy transport często z transformacją.
Jak najbardziej, jak najbardziej. To jest taka geneza też związana tak naprawdę z moją pracą sprzed kilkunastu lat, związaną z rozprawą habilitacyjną, sfinalizowaną ponad 10 lat temu, gdzie rozpoczęłam tak naprawdę moje badania od sektora transportu. Ponieważ ponieważ interesowało mnie, jak ta restrukturyzacja w krajach, które przechodzą proces transformacji gospodarczej, jak restrukturyzacja w tym konkretnym sektorze, którym zajmowałam się dotychczas naukowo, jak ona się kształtowała. No i okazało się, że mechanizmy uwarunkowania są bardzo zbliżone do tych krajów i że nie dotyczą one wyłącznie sektora transportu, ale znacznie szerzej całej gospodarki. No temat pochłonął mnie na tyle, że właściwie moja rozprawa habilitacyjna dotyczyła właśnie transformacji gospodarczej, a sektor transportu znalazł się tam tylko w takim ubocznym, powiedziałabym, miejscu. W moich badaniach, które kontynuuję właściwie też już od badań związanych z rozprawą habilitacyjną, dotyczą modelu, który opracowałam, to jest taki autorski model deskryptywny, który próbuje spojrzeć w nieco inny sposób z punktu widzenia może nietradycyjnego podejścia do transformacji gospodarczej, ale właśnie z ujęciem nurtów spoza nurtu głównego ekonomicznego. To jest takie podejście holistyczne, które obejmuje szeroki zakres oddziaływań wewnętrznych, zewnętrznych na procesy, które zachodzą w gospodarce. Tutaj mogę dla zilustrowania tego troszkę, o czym mówię, posłużyć się cytatem z publikacji pana profesora Kołodki, chyba najbardziej jego znanej książki Wędrujący świat, której to motto jest takie, że rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ wiele dzieje się naraz, czyli co innymi słowy mówiąc, oznacza, że uwzględnianie pełnego obrazu czynników, które wpływają na dane procesy, jest konieczne, bo my nie żyjemy w tej chwili w odizolowanym, jakimś na odizolowanym poletku eksperymentalnym, ale właśnie w gospodarce globalnej, która jest bardzo głęboko i szeroko powiązana wzajemnie ze sobą. Także próbowałam w tych moich badaniach podejść do tego w taki sposób właśnie nietradycyjny, ujmując różne takie spoza również nurtu głównego. Już tutaj nie będę wchodzić w szczegóły, teorie ekonomiczne. Moje założenia są też takie, że transformacja gospodarcza nie jest celem samym sobie. Celem jest wzrost dobrobytu społecznego i to jest też pewne narzędzie, które pozwala mi spojrzeć na mój instrument modelowy, troszkę abstrahując też od samego procesu transformacji, bo my tutaj możemy dyskutować, czy transformacja gospodarcza z tego systemu gospodarki centralnie planowanej w system gospodarki rynkowej, czy ona się już zakończyła, czy we wszystkich krajach się zakończyła, czy też nie. Ja w moich badaniach zajmowałam się 20 krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Natomiast troszkę nawiązując do pana pytania związanego z tym ładem instytucjonalnym. Ja proces ten modelowy związany ze zmianami, które zachodzą w gospodarce rozumiem w ten sposób, że mamy do czynienia z pewnym procesem, na który de facto składają się trzy główne filary. To jest proces zmian systemu podejmowania decyzji, gdzie możemy mówić o decyzjach, które podejmowane są w sferze politycznej, społecznej i gospodarczej, czyli nie tylko tej gospodarczej. Gdzie możemy mówić o zmianach wzorów zachowań, niezwykle ważne i tutaj mówimy o formalnych zmianach, formalnych wzorach zachowań, czyli po prostu przepisach prawnych i pewnym porządku prawnym i tutaj już blisko jesteśmy tego ładu instytucjonalnego, ale również o nieformalnych wzorach zachowań, czyli o tym, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim, co nazywamy zaufaniem do sfery publicznej, czy też o normach moralnych. No i wreszcie możemy mówić o zmianach organizacji w bardzo szerokim rozumieniu, bo państwo jest organizacją, przedsiębiorstwo jest organizacją, ale też mamy inne organizacje, jak media właśnie, jak związki zawodowe, też w niektórych sytuacjach i państwach bardzo istotne, czy partie polityczne. I teraz już wprost nawiązując do ładu instytucjonalnego, o którym pan mówi, moje rozumienie gospodarki. To jest właśnie gospodarka, która rządzi się pewnymi prawami, ale w ramach tych trzech filarów, czyli mówimy o pewnym ładzie, o pewnych instytucjach. To zresztą się wywodzi właśnie z nurtu ekonomii instytucjonalnej. O instytucjach w rozumieniu systemu podejmowania decyzji, w rozumieniu wzorów zachowań, które są pewnego rodzaju instytucją i w rozumieniu organizacji. Zadał pan pytanie, w jakim miejscu my w Polsce w tej chwili jesteśmy. Ja może postaram się odpowiedzieć na to troszkę szerzej, ponieważ w moich badaniach zajmuję się nie tylko Polską. Moje badania też polegają na tym, iż weryfikuję, to jest taka żmudna praca, za pomocą kilkudziesięciu rozmaitych wskaźników, biorąc pod uwagę okres blisko już 30 lat, jak te zmiany instytucjonalne w różnych krajach przebiegają. No i cóż można zaobserwować? No zaobserwować można, że tak jak w większości przypadków i w większości krajów, jak mówimy o zmianach systemu podejmowania decyzji, o wskaźnikach procesu politycznego, czy poziomu swobód politycznych, czy wolności gospodarczej, to tutaj ta sytuacja jest bardzo dobra w większości krajów, albo przynajmniej zdecydowanie się poprawia i właściwie no, takimi wyjątkami tutaj no, niechlubnymi można powiedzieć jest na pewno Białoruś, Ukraina, czy ostatnio też Rosja. Bardzo niepokojące jest to, co widać niestety, to będzie też odpowiedzią na pana pytanie dotyczące Polski, co można zaobserwować i czego można dowieść już właściwie w sposób naukowy. To, że ten ład instytucjonalny na Węgrzech zdecydowanie się pogorszył w ostatnich latach i bardzo wiele wskaźników dotyczących jakości regulacji gospodarczych, dotyczących procesu politycznego, efektywności administracji publicznej czy społeczeństwa obywatelskiego. Na Węgrzech mamy do czynienia ze spadkiem jakości tych funkcji. Ja nie chciałabym odpowiadać na pana pytanie, czy możemy się spodziewać, że niestety w Polsce za lat kilka będziemy mieć do czynienia również z taką pesymistyczną oceną naszego ładu instytucjonalnego. Mam nadzieję, że nie.
W tej chwili chciałbym znowu przerwać na chwilę muzykę i za chwilę wracamy do dyskusji. Witam po przerwie. Naszym gościem jest pani profesor UG, doktor habilitowana Monika Bąk, dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Przed przerwą podkreślała pani, że głównym takim centrum zainteresowania badawczego pani jest transport, więc chciałbym się zapytać o kwestie transportowe. Czy często jeździ pani na południe Polski?
Jeżdżę.
Jak się jeździło 10 lat temu, jak się jeździ teraz, jak pani to ocenia? Czy się poprawiło?
No myślę, że dla wszystkich to jest oczywiste, jeśli chodzi o naszą infrastrukturę transportową, dostępność transportową Polski jako takiej, regionów Polski, nie wszystkich wciąż, bo te nierówności wciąż występują, ale jednak w większości obszarów tutaj mamy zdecydowaną poprawę. No i nie da się ukryć, że jest to w dużej mierze zasługa, tak to sobie powiedzmy, naszego członkostwa w Unii Europejskiej, no i finansowania ogromnej liczby inwestycji infrastrukturalnych w transporcie właśnie z funduszy europejskich.
Takim projektem, którym jest w tej chwili planowany i o którym jest głośno na Pomorzu, jest przekop Mierzei Wiślanej. Jak pani ocenia ten projekt?
Bardzo negatywnie.
Dlaczego?
Bardzo negatywnie, z wielu względów. Oczywiście jako ekonomistka to powiedziałabym, że tym względem zasadniczym, który powinien świadczyć wprost o odrzuceniu takiego projektu, jest rachunek kosztów i korzyści. Po prostu jest to ogromna inwestycja i to nie tylko inwestycja jednorazowa w formie samego przekopania Mierzei Wiślanej, ale również w formie późniejszej dbałości o odpowiednie utrzymanie tej inwestycji, a to związane jest z ogromnymi kosztami ponoszonymi corocznie. Natomiast w kwestii korzyści, czy my jesteśmy w stanie wycenić realne korzyści? Mówi się o porcie w Elblągu, natomiast port w Elblągu to nie jest w tej chwili priorytet polityki transportowej Polski, czy nawet regionu Pomorza, czy północnej Polski.
A mówi się na przykład o tym przekopie w kontekście transportu wodnego, lądowego.
Wodnego śródlądowego,
to chciałem powiedzieć.
Transport wodny śródlądowy oczywiście ma swoje walory, to są przede wszystkim walory ekologiczne i od nich nie można zapominać. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, iż transport wodny śródlądowy również wymaga ogromnych inwestycji, aby on funkcjonował i nigdy nie będzie konkurencyjny wobec transportu morskiego, czy no powiedzmy tutaj bardziej mówimy o lądzie, czy wobec transportu kolejowego, czy nawet drogowego. I o ile w transporcie drogowym oczywiście te dyskryminować będą tę gałąź transportu wysokie koszty zewnętrzne transportu drogowego właśnie. Natomiast trzeba pamiętać, że transport wodny śródlądowy właściwie, no jak spojrzymy sobie na mapę Europy, to on funkcjonuje tylko na tych wielkich rzekach, gdzie to zagospodarowanie zostało poczynione. Ja nie chcę powiedzieć, że jestem przeciwniczką transportu wodnego śródlądowego w Polsce. Zresztą u nas mamy również osoby, tu przede wszystkim pani profesor Krystyna Wojewódzka-Król, pan profesor Ryszard Rolbiecki, którzy od wielu lat zajmują się tą problematyką i to zarówno od strony naukowej, jak też i od strony takiej popularyzatorskiej. Uczestniczą zresztą tutaj w pracach też z ministerstwem w tym zakresie. Natomiast tutaj możemy mówić przede wszystkim o rozwoju tych dróg wodnych, które oparte będą na naszych dwóch głównych rzekach, czyli Wiśle i Odrze. I nie ma to wielkiego, ma oczywiście pewne pośrednie powiązanie, natomiast nie ma żadnego bezpośredniego związku z funkcjonowaniem portu w Elblągu.
A jakie w takim razie widziała pani inwestycje na najbliższe lata transportowe, które można byłoby zrealizować i które byłyby ekonomicznie uzasadnione?
W Polsce.
W Polsce.
No ja myślę, że projekty takich inwestycji wciąż mamy, one są uzupełniane, one się częściowo zmieniają. Natomiast przede wszystkim powinniśmy mówić o wzmacnianiu już tych obiektów infrastrukturalnych, które mamy i o rozwoju tych obiektów, które mamy. Jeśli chodzi o sieć autostrad, to można wreszcie mówić, że w Polsce mamy sieć autostrad. Także to jest niewątpliwy sukces, bo tutaj byliśmy bardzo zapóźnieni w rozwoju w tym zakresie. Natomiast można mówić wciąż o pewnych odcinkach, które mogłyby być rozbudowywane. Koszula bliska ciału, więc no, patrząc na nasz region pomorski, niewątpliwie potrzebna jest obwodnica, która będzie alternatywna dla naszej obwodnicy trójmiejskiej. niewątpliwie potrzebną inwestycją jest S6, która niestety ostatnio została zdjęta z programu ministerialnego, czyli droga z Trójmiasta do Słupska. Oczywiście port lotniczy, nasz port lotniczy rozwija się świetnie i tutaj jestem przekonana o tym, że infrastrukturalnie w ramach dalszych możliwości będzie się jeszcze rozwijał.
Takie pani główne zainteresowania, właśnie transport, transformacja, skąd one się wzięły? Kiedy pani przyszła na studia, na wydział ekonomiczny, od razu pani o tym myślała?
Ja wywodzę się z Wydziału Ekonomiki Transportu, czyli tak jak wcześniej nazywał się Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i specjalność, którą ja studiowałam, to właśnie ekonomika transportu lądowego. Także rzeczywiście są to doświadczenia, które wyniosłam już w ramach moich studiów. I tutaj myślę, że niewątpliwą zasługą, jeśli tak można powiedzieć, dla mojego rozwoju naukowego jest osoba i doświadczenia pana profesora Jana Burnewicza, z którym współpracuję, jeśli tak można powiedzieć, od początku mojego istnienia na uniwersytecie, bo był promotorem mojej pracy magisterskiej. Później pracowałam w katedrze, którą kierował. Był też dziekanem Wydziału Ekonomicznego, był prorektorem Uniwersytetu Gdańskiego i to jest osoba, która zaszczepiła we mnie wiele, bym powiedziała, kompetencji i pasji, tych transportowych, ale też tych znacznie szerszych. Pan profesor też stoi na dwóch nogach i myślę, że to też jest to, co zdecydowanie zaczerpnęłam od pana profesora, czyli nie tylko wąska ścieżka transportowa, ale też szerzej. Pan profesor ostatnio metodologią badań ekonomicznych również się zajmuje.
A dlaczego akurat transport lądowy? Akurat wydział, który jest związany z morzem, jak rozmawiam z absolwentami, to często mówią, że właśnie oni byli zafascynowani morzem, między innymi dlatego się zdecydowali na tą uczelnię. A skąd? Pani, rozumiem, może się niespecjalnie interesowała.
Wie pan co, już nie pamiętam. Nie pamiętam, jak to było, czy ja się morzem, czy nie morzem interesowałam. Czy muszę powiedzieć, że wybór studiów był wyborem dość przypadkowym. To nie był mój pierwszy wybór, to nie były studia moje wymarzone, na które chciałam studiować i uprzedzę pana pytanie, nie powiem, jakie były te wymarzone.
Dlaczego? Może, nie wiem, studia plastyczne, muzyka.
Też artystyczne rzeczywiście. Natomiast ekonomika transportu lądowego była taką specjalnością niezwykle popularną. Niezwykle popularną tutaj był, pewnie wynikało to również z kompetencji ówczesnej kadry naukowej, która w bardzo dużej mierze zajmowała się transportem lądowym właśnie. I ta specjalność była niezwykle popularna, także zdecydowałam się na podjęcie studiów i absolutnie tego nie żałuję.
Z pani roku, przypomina sobie pani takie osoby, które w tej chwili gdzieś w gospodarce funkcjonują, są prezesami?
Jest wiele takich osób, ale jak mówimy o transporcie i wspomniany port lotniczy i zarząd portu lotniczego w Gdańsku, to moim kolegą z roku był obecny prezes zarządu Tomek Klaskowski.
No, czyli transport na tym roczniku, że tak powiem, się dobrze trzymał.
Oczywiście, trzyma. Że tak, oczywiście.
Co by pani poleciła studentom, którzy teraz przychodzą na uczelnię, chcą studiować ekonomię, mają w perspektywie jakąś karierę właśnie biznesową? Czym się powinni zająć, jak się przygotować do tych studiów?
Uczyć się, to jest oczywiste, uczęszczać na zajęcia i pozyskiwać wiedzę, ale to jest tylko jeden z elementów. Kompetencje miękkie, o których mówiłam, czyli właśnie zdolność do pracy w grupie, zdolność komunikowania się, taka otwartość, umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność radzenia sobie z problemami. To są wszystko takie, zdawałoby się, oczywiste sprawy, ale jednak bardzo ważne. I to są kompetencje, które można kształtować. Ja czasem mam do czynienia z bardzo, jako prodziekan do spraw nauki i kształcenia przez ostatnie dwie kadencje na Wydziale Ekonomicznym, ja wielokrotnie miałam styczność ze studentami, którzy przychodzili do mnie z różnymi sprawami. Ja czasem widziałam bardzo mądre osoby, niezwykle wartościowe, ale bardzo nieśmiałe. Takie, którym niezwykle trudno było znaleźć się w dzisiejszej rzeczywistości, gdzie czasem trzeba się przepychać łokciami, szczególnie w tej sferze gospodarczej. To jest niezwykle ważne, żeby takiej umiejętności w sobie posiąść. I to można zrobić. To można zrobić również korzystając z pewnych ofert, które studentom dostarczamy, czyli takich przedmiotów do wyboru, możliwości praktyk, możliwości warsztatów, które organizują również praktycy. Nie tylko my, naukowcy, chociaż wśród pracowników naukowo-dydaktycznego wydziału jest też wiele osób, które łączą teorię i dydaktykę z praktyką gospodarczą, bądź to prowadząc własne przedsiębiorstwa, bądź to pracując w różnego rodzaju instytucjach. To są niezwykle ważne kompetencje i na to zawsze zwracałam ja uwagę i zwracamy uwagę na wydziale.
Bardzo pani dziękuję za wizytę w studiu Radia Mors. Dziękuję za, że tak powiem, sentencję na koniec dla studentów i poradę, jak mają się znajdować na dzikim, wolnym rynku, także rynku pracy. Przypomnę, że naszym gościem była pani profesor UG, doktor habilitowana Monika Bąk, dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Godzina dziekańska.